Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon.
Witam Państwa w otwartym mikrofonie, Krzysztof Chmielnik. Audycję realizuje Hubert Pietroński. Dzisiaj jest 23 maja. Zapominalskim przypominam, że są imieniny Iwony. Dzisiaj w ostatnim otwartym mikrofonie przed wyborami chcemy Państwu przypomnieć, że w najbliższą niedzielę będziemy wybierali europosłów. Od tego wyboru zależeć będzie przyszły unijny budżet, a także miejsce Polski w europejskiej rodzinie. A w rodzinie, jak to w rodzinie, bywa sporo sporów, często ostrych, ale w której także istnieją pola współpracy. Jak przewidują analitycy, wynik wyborów będzie zależał od frekwencji. Zapraszając Państwa do naszej audycji, chcemy zapytać o to, czy pójdziecie Państwo do tych wyborów, a jeśli pójdziecie, to jakimi motywami będziecie się kierować? Czego Państwo oczekujecie od przyszłego Parlamentu Europejskiego?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Zapraszam do telefonowania naszych słuchaczy. Te telefony nasze 68 324 22 55 oraz 801 327 462. Lubuscy politycy wszystkich opcji namawiają Polaków do uczestniczenia w wyborach. Argumentują, że od większej frekwencji region otrzyma więcej mandatów. Komitety wyborcze liczą, że dzięki większej frekwencji uzyskają więcej wyborczych głosów. W trakcie audycji będziemy przypominali, jak to w poprzednich wyborach było, jak jest z frekwencją, jak wyglądała sprawa z mandatami. No a na razie odbieramy telefon. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słucham pana.
Halo?
Tak,
halo?
Tak. Proszę mówić.
Dzień dobry. Witam,
dzień dobry panu.
Dzwonię z daleka, proszę pana.
To znaczy?
Oj, pojechałem śladami pary zakochanych posłanki Schmidt i Ryszarda Petru.
A, to jest pan na Atlantyku.
No,
i słuchamy.
I jeszcze gdzie indziej tutaj tak, ale w tej chwili tam jestem. Szukam śladów pary zakochanych.
No może pan natknie się na ślady Piłsudskiego.
No, to tak pół żartem, pół serio. Teraz konkretnie. Tak. Panie redaktorze, te wybory do Europarlamentu nigdy nie cieszyły się popularnością, powodzeniem wśród Polaków. Polska znajduje się na szarym końcu, jeśli chodzi o frekwencję do tych wyborów. Portugalia, proszę pana, zawsze osiąga frekwencja 70 parę procent. Ja oczywiście będę głosował. Wcześniej wziąłem zaświadczenie, aby móc głosować za granicą w ewidencji ludności Urzędu Miejskiego. Panie redaktorze, to nie zależy ilość mandatów od frekwencji. Polska ma przydzielone 51 mandatów, tak czy nie?
Tak. Więcej, jeżeli Wielka Brytania ostatecznie wyjdzie z Unii.
Tylko proszę pana, niech pan porówna. Hiszpania jest trochę większa od Polski. Liczbowo mieszkańców, prawda, też nie ma dużej różnicy. Hiszpania dostała 5 dodatkowych mandatów, bo Anglia, prawda, wycofuje się z Unii Europejskiej. Najpóźniej do października, a Polska tylko jeden. Jak do Tercasowi, proszę pana, europosłowie Platformy stale powtarzają, że bronią interesów Polski. Jak oni to wywalczyli? Jak Donald Tusk, który szefem Rady Europy jest, komisarz Binkowska, jak o to walczyli? Że nam tylko przydzielili jeden mandat, Hiszpanii 5.
Ciekawe pytanie, nie potrafię odpowiedzieć, ale...
No właśnie, to jest, panie redaktorze, to jest ta solidarność, nie równość krajów. No to pokazują. Dwie prędkości.
Tak jest. Dziękuję panu bardzo. Tak?
Proszę. Panie redaktorze, więc proszę pana, to nie zależy ilość mandatów w danym rejonie od frekwencji. Ale niech pan zobaczy. Jeszcze jedno słowo. Ja słucham wypowiedź pana byłego premiera Cimoszewicza, to powiedział kropce nad i w TVN24. Co powiedział? Że Żydom należy się odszkodowanie.
To no, nie jest tematem dzisiejszej audycji.
Tak teraz popiera Żydów i do widzenia, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Tytułem pewnego sprostowania, jeśli idzie o frekwencję wyborczą Portugalii, bo dysponujemy tutaj danymi. W 1987 roku, a więc wtedy, kiedy Portugalia wstępowała do Unii Europejskiej, frekwencja wynosiła 72,42% głosów. W 2014, a więc w wyborach poprzednich, słuchajcie państwo uważnie, 33,67, a zatem ponad 50% spadek aktywności wyborczej Portugalczyków. Generalnie rzecz biorąc, warto jest też również i zauważyć, że trend spadkowy jest dosyć wyraźny, że w pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego w 1979 frekwencja wynosiła 62% w przybliżeniu. Natomiast w poprzednich, w 2014, o 20% mniej, czyli 42,61%. Polska z 23,8% jest gdzieś tam na dole tej stawki. Mamy następny telefon. Słuchamy bardzo, proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, no ja oczywiście mam zamiar iść na wybory, aczkolwiek pomimo, że wybory do naszego parlamentu czy do europarlamentu, no jest ta ordynacja tak skonstruowana, że później po wyborze my w żaden sposób posła czy europosła
nie możemy rozliczyć.
Nie możemy go rozliczyć, nie możemy go po prostu najzwyczajniej odwołać, kiedy on nie realizuje programu, do którego się zobowiązał. Ale mimo wszystko pójdę. Dlaczego? No bo te wybory są przede wszystkim ważne z perspektywy nas, Polaków, dlatego, że my jesteśmy non-stop atakowani, co widzimy, przez tak zwanych eurokomunistów, tak? To są eurokomuniści, są eurokomuniści międzynarodowi, komuniści, którzy też są ludzie, którzy się przynajmniej deklarują, że są Polakami, tak zwanej koalicji europejskiej, bardziej postkomunistycznej. Ja już mam swojego kandydata, na którego będę głosował. Do tej pory się na nim nie zawiodłem. Głosując, startował do Sejmu jako poseł, dostał mandat. W tej chwili startuje do Europarlamentu i też będę na niego głosował. Mhm. Jest to tutaj Lubuszanin z Zielonej Góry, także będę głosował. I tak jak mówiłem, no jest to bardzo ważne. Widzimy, co się dzieje w Europie, jak Polska jest atakowana. Za to, że próbuje po prostu najzwyczajniej w świecie mieć własne zdanie i
no tak,
taką niezależność, suwerenność prawdziwego słowa znaczeniu, tak? Narzucane nam są po prostu dyrektywy czy jakieś inne rzeczy, a innym krajom na przykład nie. No doskonale widać, że na przykładzie sądu, gdzie Niemcy wprost, niemieccy politycy wybierają sędziów, mało tego, organizują pracę sądów, politycy, w sposób bezpośredni. Minister w Niemczech organizuje pracę sądów, gdzie u nas, nie wiem, w 20% ta ustawa miałaby takie znaczenie w przypadku polityków, no jest to torpedowane. Także widzimy, że to jest bardzo ważne i przede wszystkim no, trzeba dać odpór tym wszystkim zdrajcom, którzy startują.
No mocne słowa. Dziękuję panu bardzo.
Dla mnie to są zdrajcy z tak zwanej koalicji postkomunistycznej. Dziękuję.
Dziękuję. Na początek nieco przypomnienia dla uporządkowania naszej dzisiejszej rozmowy. 5 lat temu do rywalizacji o 51 mandatów przysługujących Polsce wystartowało aż 9 komitetów ogólnokrajowych. Tylko 5 z nich przekroczyło próg wyborczy. Warto jest pamiętać, że 19 mandatów zdobyła Platforma Obywatelska, 19 PiS, 5 SLD razem z Unią Pracy, 4 Komitet Nowej Prawicy i 4 PSL. Frekwencja wyniosła, jak już mówiłem, niecałe 24%. W naszym 13. okręgu wyborczym było do objęcia 3 mandaty. Mandaty te podzieliły między siebie po jednym Platforma, PiS i PSL. Frekwencja 5 lat temu wynosiła nieco ponad 20%, a więc było bardzo, bardzo, bardzo nisko. Słuchamy, mamy telefon. Słuchamy pana, pani.
Dzień dobry.
A, tak,
ja oczywiście pójdę na wybory i członkowie mojej rodziny, ci, którzy już mogą głosować, chociaż szczerze mówiąc, ja nie wiem, na kogo zagłosuję, na pewno na prawicę, czy inny na koalicję, ale jestem trochę w kropce, bo tutaj się pojawiła Konfederacja, muszę się przyjrzeć, co oni tam są, a to są z prawej strony. Aha. I tak jak pan tam mówił, 19 głosów Platforma, 19 PiS, tak. Czyli w zasadzie czemu my nie chodzimy, bo ja tak naprawdę idę i nie wiem, co to da. Oddam ten głos, ale on nic nie pomoże, bo oni mają po tyle samo głosów, ale w zasadzie nic to nie znaczy. Jeden drugiego się przerzuca zarzutami, że czegoś tam nie wywalczyli, albo tych dodatkowych mandatów, albo tych ustaw, które są akta 2 i rzucają na siebie winę, bo oni tam, jak rozumiem, wchodzą do tego parlamentu, euro, łączą się w swoje takie podzespoły, tak?
We frakcje.
I głosują. A jak rozumiem, Parlament Europejski raczej jest liberalny i lewicowy, tak?
No, ten obecny tak, natomiast jaki będzie przyszły, to zależy od głosujących. W całej Europie, nie tylko w Polsce.
A jaka jest tendencja w ogóle? Pan redaktor na pewno ma zorientowanie, bo załóżmy, tutaj wychodzi, że być może wygra prawica.
To jest tak troszeczkę wróżenie z fusów, aczkolwiek analitycy mówią, że Parlament Europejski, no nie chcę powiedzieć, że będzie teraz zawracał jak wahadło w kierunku prawym, natomiast być może powstrzymany zostanie ten ruch na lewo. No ale to wybory pokażą.
No to już coś, no to powinni Polacy pójść i głosować na ten ruch prawy, żeby przechylić tą szalę trochę. Bo rządziła lewa strona, jak rządziła, no dobrze, no nie jest tak tragicznie, nie? Ale warto obudzić pewne wartości. Czyli ja mam nadzieję, że te 35% będzie, mimo wszystko, chociaż to też nie jest dużo.
No to nie jest dużo jak na standardy europejskie.
Ale przy pana redaktora w słowach 23, to... Nie wiem, czy się nagle wszyscy obudzimy. No warto by było, żeby ludzie o poglądach pewnych...
My ze swej strony namawiamy państwa do jak najaktywniejszego udziału w tych wyborach.
Troszeczkę przechylić tą Unię, troszkę na prawo.
Tak, jeśli macie państwo taką intencję, to warto jest zbiorowy wysiłek wykonać, a on zależy od tysięcy, a może nawet milionów tych właśnie pojedynczych decyzji. Dziękuję pani bardzo. Następny telefon. Słuchamy.
Dzień dobry, Bernadeta.
Dzień dobry, pani Bernadeto.
Ja oczywiście też pójdę na wybory i powiem, że będę głosowała za osobami, które dbają o dobro Polski, o dobre imię Polski, o dobre rozwiązania dla Polski. Tak. I bo tak jak już Włochy czy Francuzi, no Włochy to już rząd w ogóle się oglądają, co porobili, co się stało.
Tak, tak się zmieniło mocno. Tak, we Francji na razie na ulicach się rozwiązują problemy.
Tak, tak. Choć Macron tam ma swoje poglądy, ale naród francuski już też przygląda mu się i jest pełen nieufności. I ja powiem, że właśnie teraz za rządów Prawa i Sprawiedliwości mój syn, który był po prostu już komornik, mu położył łapę na wszystkim. Bo tak, jak to się mówi, prowadził prywatną firmę i takie były rozwiązania, że on najpierw musiał zapłacić podatek CIT, potem dopiero i wykonywał pracę, zapłacił pracownikom, kupił sprzęt, jak to się mówi, paliwo, a miał dosyć duży sprzęt, także musiał pozbyć się, że został o jednej koparce i jednej wywrotce, a w tej chwili on już był na skraju takiego, że się bałam naprawdę o jego życie, ale jakoś dał radę.
Dźwignął się.
Przebrnąć.
Życzymy mu sukcesów.
Dziękuję bardzo. Powiem, że już idzie, jak to się mówi, po jakiejś tam prostej, choć nadal ma tam spłaty względem właśnie podatku tego zaległego, bo on nie miał nawet czego zapłacić, jak ponad 100 milionów, 100 tysięcy został oszukany. I również z tego względu będę
głosował za tymi, którzy będą przeciwdziałać tego rodzaju oszustwom, rozumiem, tak?
Tak, tak. No i już jakieś rozwiązania wprowadzili, ale i z tego względu, żeby po prostu moje wnuki, dzieci moich wnuków i my, żebyśmy się nie doczekali tej całkowitej zalania zgnilizny, która właśnie ten Zachód opanowała i chcą to wprowadzić.
Dziękuję pani Bernadeto bardzo za głos, zanim wysłuchamy następnego słuchacza. Nieco danych. Najwyższa frekwencja w poprzednich wyborach do Europarlamentu wyniosła 25,3% i chyba nie jest zaskoczeniem, że w okręgu wyborczym warszawskim. Natomiast najniższa, bo tylko 19,3% była w okręgu obejmującym Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie, czyli w tych rejonach północno-wschodnich Polski. Tam jakoś najmniej ludzie wierzą w pozytywne działanie Unii Europejskiej. Słuchamy następnego telefonu.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Dzień dobry panu.
Odpowiadam na pytanie pana redaktora. Mm-hmm. Działania dla dobra Polski i jej obywateli. Bez zdrady i oszustwa. A tutaj króciutko. Piłsudski podróżował do Japonii na spotkanie z Romanem Dmowskim 1904 rok. I racja pana Mariana. Zdrada naszych ludzi z PO w podziale mandatów po Wielkiej Brytanii. Z tym się zgadzam.
Polskie kontakty z Japonią przed I wojną światową to arcyciekawy temat.
Tak, bardzo ciekawy temat, no i ale mimo wszystko dwóch Polaków, którzy nie mogli się u nas dogadać, dogadali się na obcej ziemi.
No to taki...
To dodatek, bo szkoda czasu, panie redaktorze.
Przedłużymy panu, bo warto jest moim zdaniem te dwie postaci przybliżyć słuchaczom, bo byli to ludzie o bardzo odmiennych poglądach, ale Roman Dmowski, kiedy okazało się w 18 roku, że szala zwycięstwa przechyla się na stronę Piłsudskiego, zrezygnował z konkurowania z nim dla dobra Polski właśnie.
Bym powiedział, ze swoich ambicji zrezygnował.
Tak. Mimo, że był to człowiek o tytanicznej mądrości, mało kto wie, że on był jednym z głównych twórców Traktatu Wersalskiego.
Wszystko się zgadza w Paryżu, dobrze pan mówi.
No słuchamy dalej.
Więc tak, ostatnia audycja przed wyborami. Było wiele knajackich wypowiedzi grupy 5-6 słuchaczy. Ciągle ci sami, używając...
Ale nie dzisiaj.
Nie dzisiaj, nie. Używając podłych metod na temat Polski i prawnie wybranego rządu. Ale bez faktów. Dlatego ja to podważam. Były to tak zwane fejki ludowe. Mm-hmm. Ale w dwóch zdaniach o sukcesach, które zostały pominięte. Minister Witold Bańka po raz pierwszy zostaje prezydentem WADA, czyli Międzynarodowej Agencji Antydopingowej. To jest ogromny sukces polskiego rządu. Od czasów prezydenta Janusza Przedpełskiego po 50 latach ponownie światowy sukces rządu, czyli premiera Morawieckiego, bo to jego minister.
No, warto też
o tym powinniśmy mówić.
Warto też pamiętać o miejscu w Radzie Bezpieczeństwa, prawda?
Tak. I głosowanie ogromne, przewaga i ilość głosów, ale tu nie ma czasu. Teraz tak, dwa filmy pana Sekielskiego i pana Smarzewskiego. To są wrogowie Polski, dlatego tym nie powinniśmy się sugerować. Nigdy wróg nie wyda żadnej pozytywnej opinii swojemu konkurentowi. Czwarty Wydział Departamentu Walki z Kościołem wsadził 17 agentów z seminaria i bramy kościoła.
Myślę, że temat tej agentury to jest też niezbadany temat. Dziękuję panu.
Ale jeszcze tak? Na koniec, panie redaktorze, ostatnie zdanie. Nie bierzcie państwo draństwa za wzór. Głosujcie za Polską, a ludziom, którzy walczą z Polską, pokażcie proszę czerwoną kartkę. Serdecznie wszystkich o to proszę.
Dziękuję panu bardzo. Ja będę nieco kontynuował statystykę tych wyborów. W obecnych wyborach w Polsce o te potencjalne 51 mandatów wystartuje 6 komitetów ogólnokrajowych. Rozumiecie państwo, że część się zredukowała, bo weszli w koalicję europejską. Jaki będzie podział mandatów, na razie jest nie wiadomo. Warto jest jednak pamiętać, że jeżeli PiS przekroczy liczbę 19 mandatów, będzie mógł ogłosić sukces. Natomiast koalicja europejska musi, aby odnieść sukces i ogłosić sukces, mieć 28 mandatów. Słuchamy następnego słuchacza.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, na początku chciałbym pozdrowić serdecznie pana Mariana, no, który dał przykład właśnie obywatelskiej postawy, że nawet będąc za granicą postarał się o odpowiednie zaświadczenie zagłosuje. Natomiast
ja chętnie bym polansował tą postawę, natomiast jakby nie mogę tu personalnie wskazać konkretnego pana. Natomiast postawa, rzecz jasna, warta naśladowania.
Godna podziwu, natomiast Natomiast panie redaktorze, ja pójdę na wybory, ponieważ niejako do tego jestem zmuszony, ponieważ jestem członkiem obwodowej komisji wyborczej, więc tak jak pan Marian, też w jakiś sposób staram się być tutaj właśnie propaństwowcem. No i właśnie moje spostrzeżenia, prawda? Pan redaktor tutaj podniósł sprawę frekwencji.
No tak, bo ona jest tutaj...
O referendum, o jakikolwiek referendum w Polsce, wymagane jest dla jego ważności minimum 1/3 uprawnionych do głosowania. Ja przypomnę, że na przykład kiedy mój prezydent miasta, Tadeusz J., siedział osadzony 3 miesiące w celi aresztu...
To nie można go było odwołać.
Zorganizowany wówczas referendum, w którym ponad 90% mieszkańców było za jego odwołaniem, było nieważne, ponieważ 1/3 wyborców, 1/3 gorzowian do urn wyborczych nie ruszyła, prawda? Mhm. Więc ja uważam, że to jest po prostu ogromny gniot prawny. To jest jakaś tutaj ogromna niedogodność legislacyjna, prawda? Ja uważam, że właśnie ten próg, który nie obowiązuje we wszelakich innych wyborach, w przypadku referendów też powinien być zniesiony. Panie redaktorze, ze smutkiem stwierdzam też kolejne rzeczy, że pani Helena Chatka, która kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości, zdążyła być już wcześniej senatorem Platformy Obywatelskiej, a ja do wszelkiej maści przechrztów podchodzę z ogromną rezerwą. Natomiast Konfederacja nie wystawiła nikogo z województwa lubuskiego. Jedynką na liście jest narodowiec z Wrocławia, natomiast wszyscy pozostali to są mieszkańcy Szczecina i małych zachodniopomorskich miejscowości. Ja bym też tutaj apelował do wszystkich radiosłuchaczy, tak, aby nie kierowali się filozofią zmarnowanego głosu, ponieważ ja powielokroć głosowałem na kogoś, kto nigdy, nie wiem, posłem, senatorem, prezydentem nie został. Nie ufam sondażom, ale po prostu przynajmniej mam czyste sumienie, prawda? Bo kiedy, nie wiem, zaglądam do mediów, słyszę o tej właśnie wszelkiej ilości właśnie afer, które nas nieszczęsny kraj właśnie trapią, to po prostu żyję z czystym sumieniem, bo po prostu ja zwyczajnie tych ludzi nie wybrałem. Halo?
Tak, 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 tak.
Mam na jeszcze czas, tak?
Nie, proszę kończyć, bo już jest pan po czasie. Jedno zdanie.
Ostatnia wypowiedź. Ja po prostu z przerażeniem stwierdzam, że właśnie tutaj jedynkami, czy tam na wysokich wybieralnych pozycjach są dawni sekretarze partyjni, jak Włodzimierz Ciwoszewicz, jak Leszek Miller, jak Włodzimierz Czarzasty. Natomiast jeśli chodzi o lidera Wiosny, prawda, to Robert Biedroń zdążył być już działaczem i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i Ruchu Palikota, a media jakoś dziwnie nie podnoszą wątku tego, że wcześniej był sądzony za pobicie rodzonej matki, a teraz uchodzi za ikonę wrażliwości.
Dziękuję panu bardzo za głos. Myślę, że warto jest skorzystać z sugestii słuchacza, aby kierować się własnym wyborem i nie dać się, że tak powiem, manipulować filozofią czy narracją o straconych głosach. Bądźmy sobą, wybierajmy według własnego rozumu tych kandydatów, a wybór jest chyba dosyć bogaty. Słuchamy następnego słuchacza. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ze Świebodzina.
Słuchamy.
Moja niechęć do demokracji białego człowieka została w tym przypadku trochę osłabiona, niż poważnie się zastanawiałem, do tego stopnia, że zastanawiałem, czy nie pójść. Jesteśmy na etapie tworzenia się nowych bloków w czasie wojny celnej, być może wojny na małe czy duże wybuchy. I w związku z tym pozostanie samemu nie jest dobrą rzeczą. Myślałem, że nowy twór, Konfederacja, będzie w stanie mnie przekonać, że poza szczęść Boże ma więcej do powiedzenia na forum Parlamentu Europejskiego. Niestety nic takiego się nie stało. W związku z powyższym tym wróciłem na dawno upaczone pozycje.
Rozumiem.
To znaczy nie marnuję swojego głosu i zostaję w domu, żeby później mieć taki, jakby tu powiedzieć, stopień samozadowolenia, że...
Czyli pan nie zamierza iść do wyborów, rozumiem, bo nie ma kandydata według...
Mimo tych obaw, że polityka amerykańska, która zmierza do układów bilateralnych, dwustronnych, no... Kazałaby się zastanowić, czy to będzie dla Polski dobrze. My jesteśmy za małym krajem, żeby stawać szranki do negocjacji ze Stanami, na przykład z Chinami czy z Rosją.
No to jest oczywiste.
Powinniśmy w jakimś bloku być. Mhm. Ale moim zdaniem my, nasi politycy, zwłaszcza z tych małych partii, na przykład jak Konfederacja, oni nie są w stanie forsować czegokolwiek tam na górze. Wszystkiego dobrego wszystkim.
Dziękuję. Zobaczymy, ile Konfederacja uzyska procent głosów, czy przekroczy próg wyborczy. Warto jakby słuchając tego głosu zrozumieć, że liczba chętnych do głosowania maleje nawet w tych największych krajach europejskich, w tych lokomotywach. We Francji, która zaczęła od 60 ponad procent frekwencji, w poprzednich wyborach spadła na poziom 42%. W Niemczech, czyli jakby w liderze Unii Europejskiej, tym, który ustala standardy moralne, gospodarcze i tak dalej, prawne. W 1979 było to 68,5%, a w poprzednich wyborach było tylko 43,8%. Niemcy też, jak z tego wynika, w sporej części nie wiedzą, na kogo postawić głos. Może następny słuchacz nam trochę wyjaśni sprawę. Słuchamy.
Dzień dobry, Ryszard się kłania.
A, witam panie.
Panie redaktorze, to nie jest sprawa, czy nie wiedzą, na kogo postawić, tylko to jest sprawa dobrze funkcjonującego organizmu. Bo jak jest dobrze funkcjonujący organizm, to po co zmieniać, po co wprowadzać nowe siły, które
po co chodzi do wyborów?
Mogą zmącić dotychczasowy tok zdarzeń. A tak Unia Europejska widać, że tym najważniejszym członkom pasuje i ludzie... Odczuwają to na własnym skórze, że żyją dobrze, spokojnie, przede wszystkim spokojnie.
I im się nie chce?
Proszę?
I im się nie chce?
Tak, im się nie chce. Normalnie im się mają dobrze i wiedzą, że to się nie zmieni, a po co mają ryzykować i sprowokować gorsze zmiany?
No tak, ale jak jedni nie pójdą do głosów, to inni mogą pójść do głosów, prawda? I to jest tak troszeczkę jak z huśtawką. Jak przestaniemy ją napędzać, to w którymś momencie stanie.
Społeczeństwa tak bogate jak francuskie, niemieckie, czy nawet włoskie są ustabilizowane emocjonalnie i politycznie. I oni wiedzą, na kogo głosować. Nie ma takiej różnorodności jak u nas. Więcej obiecują.
Zauważa pan ruch żółtych kamizelek we Francji? Jako zadowolenie?
Wie pan co? To jest ruch, to jest tylko i wyłącznie ruch jednej opcji politycznej. Mhm. Gdyby to postawił się cały kraj, zgoda. A tam aktywiści robią bałagan. Krótko mówiąc, bo reformy w takim państwie jak Francja, na takich wysokich obrotach gospodarczych i oni zastrzegają potrzebę reformy, to znaczy, że się źle dzieje w gospodarce. Aha. I to w gospodarce światowej, bo to jest śpiew gospodarki światowej, można mówić. A ja jeszcze wrócę do pana, który zachwalił Morawieckiego i Polskę w Radzie Bezpieczeństwa. Żadnej zasługi Morawieckiego nie było. Tam było kryterium terytorium świata, regionu świata i akurat z regionu świata Europy Południowo-Wschodniej tylko i wyłącznie Polska startowała. Inne kraje nie chcieli startować. Dlatego już byśmy dostali do Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Żadnej zasługi Morawieckiego nie było.
Ale wydaje mi się, że to prestiż dla kraju jednak jest. Czy to pan tak nie uważa?
Wie pan, mogło być prestiż, jak żeśmy weszli do tej Rady Bezpieczeństwa, ja mówiłem, że teraz PiS ma fantastyczną okazję rozwiązać problem na przykład z obozami koncentracyjnymi. Niech Rada Bezpieczeństwa wypowie się jasno, bo nie powiedziałem, wypowiedziała się kiedyś jasno, ale niech to potwierdzi, że to są tylko i wyłącznie niemieckie, rasistowskie obozy koncentracyjne, żeby nie było takiej historii, jak teraz mamy. Że wszyscy nas zrozumieją, że albo byliśmy kolaborantami, albo wręcz byliśmy prawie jak hitlerowcy. I PiS przegapił w tej historii swój czas.
Następna
sprawa.
Tak? Jeszcze pan chce coś powiedzieć?
Jeżeli jeszcze mogę na 15 minut. Nie można wybierać ludzi, którzy łamią w Polsce konstytucję, czy konstytucja, czy prawa na przykład Sądu Najwyższego, a jadą do Brukseli z gębami pełnymi frazesów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Temat łamania konstytucji jest dla wielu polityków jakby tematem, nie wiem, ważnym, ale jakby nie chcą zrozumieć, że o tym, czy ktoś konstytucję łamie, czy nie, ostrzegają, wyrokują określone organy państwa i to nie jest tak, że se polityk albo dziennikarz albo ktoś z nas powie, że złamana konstytucja to jest czysta fikcja. Słuchamy następnego słuchacza.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Całkowicie prawie popieram poprzedniego słuchacza, pana Ryszarda. Mhm. Z jednym wyjątkiem przestraszyłem się, że jeszcze 15 minut.
Dobrze, no właśnie.
Poprawił, że 15
nie,
sekund.
Przejęzyczenie.
A oprócz oczywiście, naturalnie żartuję, no a w każdym bądź razie podpisuję się pod jego wypowiedzią. Mhm. Nie tylko idę na wybory, panie redaktorze, ale tłumaczę i namawiam, kogo tylko się da, żeby przede wszystkim iść na wybory, to chyba najważniejsze, i zagłosować. Mhm. Ja również plakatuję, jestem na piknikach, tłumaczę. Oczywiście mam swoje wybory. Kwestia właśnie zagłosować na co? Wydaje mi się, że przede wszystkim na jedność Unii, taką międzynarodową solidarność, na wspólnotę, powiedziałbym, interesów państw członków, na przeciwstawianie się ekspansji, jak już ktoś przed chwilą powiedział, chińskiej, rosyjskiej, amerykańskiej, dokładnie. Mhm. Żaden kraj nie ma żadnych szans. I dlatego to jest niesamowicie ważne. I oczywiście przeciwko polexitowi, do którego zaraz po wyborach, i tutaj idę o każdy zakład, znów będzie zmierzał PiS, tak jak przez ostatnie lata. Przeciwko spychaniu Polski gdzieś na obrzeża Europy, przeciwko niszczeniu fundamentów naszego kraju, czyli przede wszystkim praworządności. Mhm. Czy możliwe jest współdziałanie dwóch przywódców w Polsce, Kaczyńskiego i Tuska, albo PiSu i Platformy?
No wyobraża pan sobie to, czy nie?
Nie, absolutnie nie, niemożliwe.
Ja też sobie nie wyobrażam.
Chociaż marzyłoby mi się bardzo, ale to tylko może się przyśnić, chociaż jeszcze mi się do tej pory nie przyśniło, bo nigdy jeszcze nie mieliśmy takiego przywódcy, który by wprowadził takie podziały, taką nienawiść i wrogość, jak zwykły poseł pan Kaczyński. A jeśli jeszcze też odniosę się do czyjejś wypowiedzi, odnośnie tej komuny w tej chwili, którą ktoś widzi po stronie koalicji europejskiej, to powiem, że ta stara komuna, którą tak nienawidziłem, którą zwalczałem prawie całe życie, o tyle lepsza i zdrowsza od tej nowej komuny, zakamuflowanej, prawie niewidocznej, a tak straszliwie szkodliwej i wrogiej. Dziękuję uprzejmie. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Ja już się właściwie trochę martwiłem, że wśród naszych słuchaczy nie ma przeciwników Zjednoczonej Prawicy, ale na szczęście są i mogą mówić swoje teksty. Cieszymy się z tego bardzo. Ja wrócę nieco do statystyk związanych z frekwencją wyborczą. Holendrzy także kiepsko się zbierają do wyborów. W pierwszych wyborach do parlamentu uczestniczyło 58%, a w ostatnich było już ich tylko 37%. Słuchamy następnego słuchacza. Halo? Halo, nie słyszę pana.
Halo?
Tak, już, proszę mówić. Proszę mówić. Halo? Dobrze, następny, coś mamy, jakiś problem. Słuchamy pana, panią.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Echo mamy.
Panu Krzysztofowi chcę powiedzieć, że jest różnica między patriotami a zdrajcami. I to jest takie proste. Nie to zrozumieć. Do tematu.
Ale mam nadzieję, że pan nie do mnie kieruje te słowa, bo też jestem Krzysztof.
Przepraszam, nie znamy się, ale ja miałem...
Ja rozróżniam.
Proszę pana, chciałem powiedzieć tak, że obecnie pan premier przerwali kampanię wyborczą, dlatego że to jest sprawy kraju. Troszeczkę nas to zalewa. Halo?
Tak, słabo pana słyszymy. Albo jest pan za daleko od mikrofonu, albo jakieś...
Dobrze. A teraz lepiej?
Teraz chyba lepiej.
No dobrze, bo słuchawki ściągnęły. Proszę pana, przerwano kampanię wyborczą, bo sprawy kraju są najważniejsze. Mhm. Tak samo powinno być w Parlamencie Europejskim. Sprawy kraju powinny być najważniejsze. A nie, że połowę my mamy dopłat niemieckich, francuskich rolników, towary mamy gorsze,
no
jakieś
tak.
Tam prześladowanie naszych kierowców, bo są bardzo silni i tak dalej. Natomiast nikt się nie martwi o sprzedawczynię w Teskach, czy proszę pana, czy w Carrefourach, czy coś takiego.
Że nie zarabiają jak w krajach, skąd te firmy są,
no,
prawda?
No to jest takie wybiórcze, takie, nie musimy się na to zgadzać. I ja uważam, że my, patrioci, uważam się za patriotę też, powinniśmy robić wszystko, aby pójść gromadnie do tych urn wyborczych i żeby oddać swój głos, bo to wstyd, 23% to jest naprawdę wstyd. Powinniśmy mieć tam około co najmniej 40%. Chciałem jeszcze też zauważyć, że dzisiejsze sondaże już są takie, już bardziej takie realne. Jutro to będą już całkiem takie realne.
No zobaczymy, na ile są realne one.
Tak, bo się kończy gra sondażami, bo jeszcze tydzień temu pan Lis mówił, że Koalicja Europejska ma 43 i z groszem prawie 44, a PiS tam 31-32%, prawda? No więc to się już kończy, bo to jest zachłanna gra. Mhm. Ja myślę, że namawiam wszystkich słuchaczy i obywateli polskich, abyśmy gromadnie poszli do tych urn i dobrze wybrali swoich przedstawicieli, którzy tak. mają walczyć o interesy
nasze polskie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Odnosząc się do sondaży, to przyznam się, że moje prywatne zdanie na temat sondaży jest takie, że one działają troszeczkę jak salony masażu, czyli każdy klient zamawiający usługę ma to, co chce. Wracając troszeczkę do tych statystyk, jedynymi krajami, w których ta tendencja spadkowa się nie rysuje, jest Szwecja i Dania. Natomiast trzeba pamiętać, że w Belgii są obowiązkowe wybory i ta frekwencja jest w Belgii bardzo, bardzo wysoka. Natomiast są jeszcze gorsi, jeśli chodzi o frekwencję. Na najniżej sklasyfikowanie są, jeśli tak można powiedzieć, Słoweńcy, którzy w ostatnich wyborach którzy są młodymi członkami Unii Europejskiej, w ostatnich wyborach do Europarlamentu uczestniczyło tylko 13% Słoweńców. Mamy telefon, słuchamy.
Co? Mili państwo, no, chcielibyśmy przestrzec tych, co tak właśnie bezmyślnie chcieliby głosować na tą koalicję tęczową. Niech mają tą świadomość, proszę państwa, że mogą bardzo skrzywdzić cały naród, a właściwie nasze dzieci. Bo przecież trzeba przypomnieć, że 8 lat rządów ostatnie PO-PSL, proszę państwa, pokazało, na co ich stać. Nawet pogrzebowe zmniejszyli z 6 na 4 tysiące.
No tak, ale to
bezrobocie.
Jakby to są problemy krajowe, natomiast jak to wpłynie na politykę Unii?
Tak, zaraz jeszcze tylko dokończę. Aha. Te wysokie głodujące dzieci, wysokie bezrobocie, ucieczka młodych, proszę państwa. Ja mam na 50 domów 40 rozbitych, proszę mi wierzyć. Wszystko za tego. Jeszcze 5 lat temu za pana Tuska. Zarabiasz miliardy złotych. Te całe piekło to właśnie wynikiem było rządu PO-PSL. No, trzeba to przypomnieć państwu.
No tak, ale wybieramy jeszcze raz, mówię, europosłów.
No tak, no europosłów.
Czego oczekujemy od nich?
No proszę państwa, żeby walczyli o nas, żeby tam się po prostu nie klepali z takim Timmermansem czy z innymi, proszę pana, tylko po prostu walczyli o godność Polski i Polaków. Polska zaczyna od tą godność uzyskiwać na zachodzie, ale to trzeba tego, proszę państwa. Ja też pracowałem kupę lat z Niemcami, proszę pana, ja ich znam, jak oni są. Jeśli on się nie szanuje sam, to oni cię nie uszanują, to jest logiczne. To musisz twardo pierwsze czuwalność, proszę pana, inny już wtedy zrozumie, bo tak to inaczej nie rozumie, proszę pana, nic.
No tak, ale to tak generalnie jest, że jeśli się ktoś sam nie szanuje, to trudno oczekiwać, żeby ktoś inny go szanował, prawda?
Prawda właśnie, to jest absolutnie prawda.
Jeżeli
my Polacy mi nadzieję, że więcej już do władzy nie dojdą się właśnie, co tak narzucili na kolana przed tą Unią i tutaj i ciągle się żrą i żrą, bo to od nich tak wszystko wypływa, ta złość, ta nienawiść, wie pan, że normalnie...
Przekonamy się w niedzielę. Mamy następny telefon. Słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Towarzysz Adam z Gorzowa.
Aha.
Chciałem powiedzieć, że będę głosował na... Nie będę głosował na Koalicję Obywatelską z tego tytułu, że są karierowicze politycznie.
Europejską.
Koalicja Europejska.
Europejska, tak.
Tak jest. Tam jest między innymi Platforma i cały zlepek. To mi to wszystko przypomina jak dawny AWS, tak? Czyli też dobrali się różni tacy ludzie, którzy byli też w PZPR-ze i w różnych instytucjach. Tam, gdzie dają, to tam chorągiewka wieje. Jak na prawo, to idziemy na prawo. Jak na lewo, to na lewo. A swoich poglądów nie mają, nie szanują interesów narodowych. Czy inne partie brać pod uwagę? No oczywiście, to sondaż jest, pokazują, że na razie no, PiS tam niewiele trochę ma powyżej.
A czego, jeśli mogę panu przerwać, pan oczekuje od Unii Europejskiej?
Oczekuję
tej nowej.
Tego, żeby nie wtrącała się do naszych interesów narodowych, do naszego prawa, które na przykład my potrzebujemy coś zrobić w kraju, musimy ich wydać zgodę, tak? Czyli zmienia, nie chcemy, żeby już była zmiana czasu z letniego na zimowy, mm-hmm. czy z zimowego na letni, to musimy ich się pytać, czyli to jest ograniczenie suwerenności takiej.
No tak, ale na to się godziliśmy. Z tego ograniczenia suwerenności mamy pewne korzyści i tego trzeba mieć świadomość.
Że... Oczywiście, oczywiście. No tu wprowadzenie na przykład żarówek, że tylko może być do 60 wat i tak dalej. No oni mhm. oczywiście mogą jeszcze wymyślać inne rzeczy, które będą nam szkodziły w prywatnym życiu. Jeżeli my będziemy wszystko im przytakiwać, no to dojdzie do tego, że oni będą nas trzymać za ręce i nas prowadzić. Jak mamy co robić w życiu, a to też tak nie może być, prawda? Mm-hmm.
Dziękuję panu bardzo. To był ostatni telefon dzisiaj. Ja tytułem podsumowania, tak troszeczkę obok rozmów naszych słuchaczy, miałem swój wątek związany z mapą frekwencji i trzeba powiedzieć, że ona jest bardzo zróżnicowana i trudno się pokusić o wykazanie jakichś reguł w narodowych sympatiach i zmianach nastawienia. Jednak to, co jest wyraźnie widoczne, to narastająca jest apatia wyborcza dwóch głównych liderów Unii Europejskiej, a mianowicie Niemiec i Francji, i te dwa kraje niejako zadecydują z racji swojego potencjału o tym, jaki będzie przyszły parlament, co nie oznacza, że my jako Polacy mamy zrezygnować z naszych wyborów. Musimy też w tych wyborach uczestniczyć, dlatego kończąc audycję namawiam państwa do aktywności wyborczej i myślę, że powinniśmy mieć świadomość, że te poprzedni wynik 24% to jednak jest stanowczo za mało i jeśli mogę tak powiedzieć, tak trochę jak pedagog do państwa, stać nas na więcej. Idźmy zatem do wyborów. Namawiam państwa serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i przepraszam wszystkich słuchaczy, których nie byliśmy w stanie dzisiaj wysłuchać. Do usłyszenia.